Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, internistka, lekarz-obesitolog, czyli specjalista leczenia nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych, współprzewodnicząca sekcji dietetyki medycznej w Polskim Towarzystwie Leczenia Otyłości. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
A my tak dzisiaj nietypowo, pani doktor, bo będziemy rozmawiać o hormonach, ale nie takich hormonach, które mogą się kojarzyć naszym pacjentom tak z powszechnej wiedzy, bo pewnie nie jeden słuchacz będzie zaskoczony, gdy dowie się w naszej audycji, że organizm, a w zasadzie nasz żołądek i jelita też produkują hormony.
Tak, dzień dobry. Oczywiście, że tak. No powiem, że jest to temat, który w tej chwili zaczyna być bardzo popularny. Co to są właściwie te hormony jelitowe? Jest ich bardzo dużo. Nie wszystkie zresztą wiemy jeszcze do końca, jak działają, ale ponieważ ich rola została zauważona właśnie w leczeniu choroby otyłościowej, nagle zaczęliśmy o tym troszeczkę więcej, no można powiedzieć, i badać, i mówić.
Tak, bo ogólnie hormony kojarzą nam się z innymi zupełnie narządami niż żołądek, prawda?
Ale oczywiście. I oczywiście są domeną endokrynologii, a tutaj nagle się okazuje, że w zasadzie i domena gastroenterologii, no człowiek jest całością. Się okazuje, że nasze żywienie, mózg, neurotransmitery oraz produkcja hormonów jelitowych, to w zasadzie jest jedna całość.
A jak to wygląda tak od strony no, praktycznej? W tym żołądku, w tym jelicie naszym cienkim, tak? Się te hormony produkują? Tam
produkują
są jakieś gruczoły? Jak to wygląda?
Tak. Produkują się już w żołądku, w komórkach okładzinowych, w komórkach G, na przykład gastryna się tam produkuje, ale też w dwunastnicy, w jelicie cienkim, ale też widzimy, że te hormony się produkują nie tylko w jelicie. Możemy też je znaleźć na przykład w tkance mózgowej.
Te same, tak?
Te same receptory na takie hormony. Można powiedzieć w ogóle, że mózg oczywiście zarządza całym naszym organizmem. Z takich ciekawostek powiem, że 1/3 wydzielania żołądkowego, hormonalnego, dzieje się zanim jeszcze w ogóle pokarm trafi do żołądka. 1/3 wydzielana jest związana z mózgiem.
Czyli jak my widzimy na talerzu jakieś jedzonko, to już nasz mózg produkuje jakiś hormon, rozumiem, tak?
Wydziela. Tak, więc działa kilka jak gdyby rzeczy związanych z ośrodkowym układem nerwowym. Po pierwsze, że widzimy, że jest jedzenie. Po drugie, niestety, że myślimy o tym jedzeniu. Już samo myślenie o na przykład pączku, o jakimś bardzo dobrym jedzeniu, o tym, że mogę wrócić
czymś
do domu
niezdrowym
i zaraz zjem. Tak, to już będzie powodowało wydzielanie.
No niektórym ślinka cieknie na przykład, mówi się, tak? Że cieknie mi ślinka na coś, jak sobie o tym czymś pomyślę do jedzenia.
Kolejnym silnym czynnikiem, takim wywoławczym, oprócz myślenia, jest zapach, a ostatnim smak. Czyli jak już zaczynamy jeść, też nam się może rozbudzić ten apetyt. Możemy takie techniki u dzieci na przykład stosować. Dzieci, które są niejadkami, nie lubią czegoś do zjedzenia, więc zachęcamy, żeby spróbowało, żeby się trochę rozjadło, a nawet mówimy o tym, żeby dziecko 7 razy spróbowało jakiś produkt, zanim powie nie, nie lubię tego.
Mm-hmm. Rozumiem, że to wszystko ma wpływ na produkcję hormonów. To myślenie nasze, praca mózgu,
tak.
Odbieranie zapachów i to wszystko wpływa, czy te hormony nam się wydzielają, czy się nam nie wydzielają.
Oczywiście tak jest, czyli jeżeli już zaczynamy jeść, to sygnał, a właściwie sam pokarm dostający się do żołądka, on powoduje, rozciągając sam mięsień żołądkowy, powoduje na przykład wydzielanie takiego hormonu, czy się nazywa gastryna. Mhm. I rzeczywiście ta gastryna będzie miała wpływ na to, jak kwas solny będzie, w jakim stężeniu będzie występował i jak to trawienie będzie następować.
Jak dziś czytając o tych hormonach żołądkowo-jelitowych, przeczytałam, że to są hormony peptydowe. Co to znaczy, pani doktor?
Peptydowe, czyli po prostu aminokwasowe. To są aminokwasy. Dłuższe, krótsze tych hormonów mamy ponad 20 i one są o przeróżnej strukturze. No i też te hormony będą jako białka, one muszą być też wyprodukowane też z aminokwasów, czyli musimy o tej syntezie myśleć jedząc również.
Czyli one są nam tak naprawdę potrzebne, tak? Jaka jest ich rola? Co by było, gdyby ich nie było na przykład?
Myślę, że no nie bylibyśmy w stanie po prostu trawić produktów, tak? Czyli różne hormony mają działanie albo pobudzające apetyt, albo hamujące apetyt. Hormony, które pobudzają apetyt, dalej są to na przykład takie hormony też niewydzielane w samych jelitach, tak jak insulina, ale mające pośredni wpływ na hormony jelitowe. Na pewno grelina, czyli główny hormon głodu, czyli gre, czyli więcej, więcej, zawsze to łatwo zapamiętać z łaciny gre, czegoś więcej i więcej chcemy jeść i ta grelina będzie nam pobudzała apetyt. Natomiast przeciwnie, cholecystokinina wydzielana przez jelita jest hormonem sytości i będzie mówiła, no to już zjadłeś, wystarczy ci.
A pani doktor, rozumiem, że hormony jelitowe są potrzebne do kontrolowania narządów naszych, tak? Do kontrolowania tego właśnie procesu trawienia chociażby.
Chcielibyśmy oczywiście, żeby tak było, to podlega różnej regulacji i dysregulacji, bo wiele spraw będzie wpływało, wiele rzeczy będzie wpływało na to, jak te hormony się wydzielają. Czyli czy jesteśmy przejedzeni, czy daliśmy za dużą ilość tego jedzenia do żołądka, wtedy będą się uruchamiały, jeżeli nie są zaburzone choroby, będą się uruchamiały mechanizmy takie wstrzymujące. Natomiast też stan, w którym my zastaniemy pacjenta, może być taki, że już te zaburzenia hormonalne będą zaburzone. Na przykład u osób z chorobą otyłościową, osób, które mają dużo komórek tłuszczowych, które są dodatkowym organem wydzielającym hormony.
Komórki tłuszczowe, tak?
Też. To widzimy na przykład przeciwny do greliny hormon, czyli leptynę od leptos. Chudy, wąski, chudziutki, to ta w dużej ilości wydzielana leptyna będzie hamowała nam apetyt, no chyba, że dochodzi do takiego zaburzenia, że mamy bardzo, bardzo dużo tej tkanki tłuszczowej, bardzo dużo się cały czas tej leptyny wydziela i nagle ośrodek w mózgu po wzgórze mówi, ja już nic z tego nie rozumiem, blokuje te receptory i w ogóle jest taki niereaktywny i mimo, że wydziela się ta leptyna, w ogóle mózg na to nie reaguje.
A jakie jeszcze, skoro już pani powiedziała o tym, o komórkach tłuszczowych, to jaką one jeszcze rolę, jeśli chodzi o tą endokrynologię taką otyłościową, tak bym powiedziała, pełnią?
To jest teraz bardzo duży i bardzo ważny temat. Komórka tłuszczowa właściwie to nie jest tylko rezerwuar energii, prawda? Bo my wiemy, że nadmiar glukozy zostanie tam zmagazynowany i tyle, ale to nie jest tylko tak. Dlatego, że komórka tłuszczowa jest w zasadzie bardzo ważnym organem endokrynologicznym, metabolicznym. Wydziela właśnie adiponektynę, czyli hormon, który będzie wpływał na nasz apetyt, będzie wydzielał leptynę, ale też wpływa na naszą odporność, wydzielając interleukinę 6, 18, czynnik TNF-alfa, czyli widzimy, że to jest bardzo aktywny narząd wielokilogramowy w naszym organizmie.
Pani doktor, dobrze, a przejdźmy w takim razie do motoryki jelita. To jest takie ładne sformułowanie, bo rozumiem, że te hormony żołądkowo-jelitowe, które się produkują w jelicie cienkim, w żołądku, one mają wpływ, i to jest jakby najistotniejsze w ich działaniu, wpływać na nasz system trawienny, no i na tą motorykę jelita, tak?
Tak, no głównymi takimi hormonami, które jak gdyby w naszej dziedzinie w tej chwili bierzemy pod uwagę, to są dwa hormony, które się nazywają. Jeden GLP-1, a drugi GIP w skrócie. A żeby rozszyfrować, to powiem, że jest to glukagonopodobny peptyd pierwszy i on będzie wpływał na zmniejszenie spowolnienie wydzielania dalej żołądkowego, to znaczy na spowolnienie przesuwania tego pokarmu dalej.
Czyli spowalnia to trawienie, dobrze. Krótko mówiąc, tak?
Troszeczkę tak, będzie zalegało dłużej to jedzenie w żołądku. Nam na tym zależy, czyli jem coś i dłużej to tam leży. No oczywiście to zależy od typu spożytego produktu, czyli na pewno białko się dłużej trawi. I to też jest ważne, żebyśmy
ale czy
robili...
Ale to jest, pani doktor, przepraszam, że wejdę w słowo, fizjologiczne, żeby tam w żołądku tak zalegało jedzenie. No przecież my wiemy, że jeśli zjemy za późno wieczorem, to później z powodu tego zalegania nie możemy zasnąć. No to też ma swój szereg takich różnych innych chyba niezbyt dobrych sytuacji dla naszego zdrowia, prawda?
Tak, oczywiście. Oczywiście to się zgadza. To są tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne. Czyli mamy tak, z jednej strony nie chcemy, żeby zalegało za długo to jedzenie, szczególnie kiedy właśnie idziemy spać, a jeszcze nie daj Boże, mamy tendencję do refluksu, czyli taka duża ilość jedzenia w tym żołądku jest, że jednak tam się zaczyna cować to jedzenie. To powoduje zgagę, refluks, kaszel, podrażnienia przełyku, bardzo złe samopoczucie u pacjenta. I to jest złe, więc musimy pamiętać, żeby jednak ta regularność posiłków była zachowana i żeby to sensowne, te 3 godziny przed snem jeść, żeby nie rzeczywiście z pełnym żołądkiem po pracy wieczorem się najeść i spać, to ten sen też jest zaburzony. Natomiast z drugiej strony chcielibyśmy, żeby to, co zjadamy, żeby jednak dość długo w tym żołądku było, a nie, że jem, znowu jem i nie możemy się nasycić.
Czyli żebyśmy długo mieli poczucie sytości, krótko mówiąc, tak?
I tutaj odgrywają rolę oczywiście nie tylko hormony, ale też jakość tego posiłku, czyli jeżeli jemy produkty o tak zwanym niskim indeksie glikemicznym, czyli takie produkty, które dają małe wyrzuty insuliny z trzustki, to one będą dłużej tak się trzymały w naszym żołądku, pełnoziarniste produkty, a jeżeli do tego dodamy białko, które ma zerowy wyrzut insuliny powoduje, lub tłuszcz, zdrowy oczywiście, roślinne tłuszcze, orzechy, migdały, to dłużej będziemy nasyceni, najedzeni. Warto, żeby ten posiłek był cały taki kompletny, a potem warto go troszeczkę przegłodzić.
Czyli skoro już padło tutaj stwierdzenie insulina i ten wyrzut insuliny, to które produkty takie, które mogą się znaleźć na naszych talerzach, powodują największy wyrzut insuliny? Są najbardziej niekorzystne, no ale smaczne, no wiadomo, ale tak, które się powinno jakoś regulować, mniej jeść, albo przynajmniej mieć kontrolę nad tym jakąś?
To jest oczywiście świetne pytanie i chciałabym, żeby wybrzmiało, iż piwo ma największy indeks glikemiczny, czyli aż 110. To jest ogromny wyrzut. No nawet nie ma tyle kalorii, ale będzie wymagało dużego zużycia insulinowego, więc na pewno chcemy to piwo.
Ale tak, dlaczego to jest dla nas niekorzystne, ten duży wyrzut?
Wydzieli się duża ilość insuliny, minie 30-40 minut i potem gwałtownie spada poziom cukru we krwi, glukozy i wtedy oczywiście nam się chce jeść, bo jak cukier spada, to takie objawy są niemiłe. Mam jakieś takie zaburzenia, troszeczkę takie jakby motylki latały, no nie chcę powiedzieć, że aż zaburzenia rytmu serca, ale rzeczywiście człowiek się czuje nie za dobrze. Nawet uczucie lęku temu towarzyszy. Trochę potliwość, drżenie. No i oczywiście albo senność, albo gwałtowny apetyt na coś słodkiego. Coś, co ma cukier w sobie. Soczysty owoc, słodycz, czekolada.
Dobrze, czyli piwo.
Piwo, ale ważniejsze oczywiście, my na co dzień przecież tego piwa nie pijemy. No ważne są niestety nasze ukochane ziemniaczki z dużą zawartością skrobi, a szczególnie jeżeli one będą pieczone, będą to frytki, indeksy glikemiczne są wysokie, 80-90, ale warto oczywiście też powiedzieć o innych warzywach, które nam się wydają całkiem zdrowe, czyli marchewka, czyli seler, czyli pietruszka, ponieważ one ugotowane, upieczone również mają duże wyrzuty, dają duże wyrzuty insuliny, mają wysoki indeks, dlatego raczej są może nie przeciwwskazane, ale w umiarkowanych ilościach zalecane pacjentom, którzy chorują na cukrzycę i na chorobę otyłościową.
Czyli podsumowując, produkty o wysokim indeksie glikemicznym powodują u nas chęć po pół godzinie kolejnego po prostu jedzenia kolejnych rzeczy, tak?
Dokładnie tak. A chciałabym...
Stąd może deserki właśnie po tych ziemniaczkach, prawda? Takie ciastowe
bardziej
deserki.
Bardziej się tak chce.
Bardziej się chce.
Mniejszy apetyt będzie po posiłku, który będzie zawierał białko, chude białko, trochę tłuszczu, oliwy, oleje, orzechy, do tego powiedzmy pełnoziarniste makarony czy pełnoziarnisty ryż, których indeksy są gdzieś w okolicach 40-50, to będziemy tym dłużej najedzeni, będziemy się czuć lżej i będziemy mieli więcej energii.
No dobrze, ale to pytanie takie od słuchaczy. Jaki schabowy jest lepszy? Ze schabu, z piersi z indyka, czy z piersi z kurczaka?
O gustach się nie dyskutuje.
Tak, tak. Nazywamy to, te kotlety ogólnie schabowymi.
Kotlety
tak?
Schabowe. Ja powiem tak, ja bym powiedziała, że to nie jest wcale taki zły produkt, jakby nam się wydawało. To znaczy, z jednej strony oczywiście smażenie jest problemem, tak? Smażenie. Nie ta panierka, bo tej panierki to tam będzie od 7 do 10 gram węglowodanów. Wcale to nie jest tak dużo. Mięso schabowe, czyli wieprzowina, ma większą zawartość tłuszczu i należy ograniczać do 2 razy w tygodniu według towarzystw żywieniowych europejskich, czyli czerwone mięsa ograniczamy. Stąd wolałabym, żeby to była pierś z indyka albo pierś z ekobio kurczaka. I od czasu do czasu, jak to zjemy, to się nikomu nic nie stanie. Natomiast smażenie codziennie tych kotletów, to będzie powodowało, że jednak mimo wszystko tego tłuszczu będzie dość dużo i cholesterol na pewno wzrośnie.
To pani doktor, skoro powiedzieliśmy już, co jest... ma wysoki indeks glikemiczny, trzeba unikać, to może powiedzmy w takim razie jeszcze słuchaczom troszkę o owocach i o warzywach właśnie, bo owoce i warzywa mają wysoki czy niski? Czy są warzywa z niskim indeksem glikemicznym, które są polecane, że jak zjemy to warzywo, to zaraz rzeczywiście nie będzie nam się chciało po jakimś czasie znowu jeść.
Tak, to jest oczywiście bardzo dobre pytanie, bo przecież bardzo często powtarzamy, proszę jeść więcej warzyw i owoców, prawda? No i wszystko by się zgadzało, gdyby nie to, że warzywa bardzo chętnie, w każdych ilościach, jeżeli człowiek nie ma właśnie wzdęć, gazów, bo tutaj byśmy w diecie wątrobowej, powiedzmy, ograniczali te warzywa, ale owoce dla nie trzeba bardzo uważać, szczególnie jak ktoś ma nietolerancję cukru, insulinooporność, cukrzycę typu drugiego, pierwszego. Dlaczego? Dlatego, że owoce mają w sobie dużo cukru. Na przykład na 100 gram banana mamy tam 44 gramy cukru. Gdybyśmy to przeliczali na łyżeczki, to jest, łyżeczka ma 5 gram, prawie 8 łyżeczek cukru. To jest bardzo dużo z cukiernicy. Nigdy byśmy tyle nie zjedli. Ale są owoce drobnopestkowe, maliny, jeżyny, jagody, truskawki, nawet mrożone, bo one nie tracą właściwości, o niskich wyrzutach insulinowych 20-30. I tutaj w zasadzie musimy nawiązać do czegoś takiego, co się nazywa ładunek glikemiczny, bo z jednej strony ważne jest, jaki jest wyrzut insuliny, a z drugiej strony, ile na 100 gram tam jest węglowodanów. Czyli jeżeli truskawki na 100 gram mają 14 gram węglowodanów, to 100 gram możemy zjeść, nawet 200, nawet 300. Ale kobiałka, truskawek, to już będzie bardzo dużo węglowodanów, mimo niskiego indeksu.
To wróćmy w takim razie, pani doktor, do hormonów jelitowych, od których zaczęłyśmy. I jak nam burczy w brzuchu, to znaczy, że jakiś hormon mówi halo, halo, jest mnie za mało albo jest mnie za dużo. Jak mamy to rozumieć? Co to jest to burczenie?
To burczenie to już jest tak, oj, dawno minęło już czas mojego ostatniego posiłku. Zaczyna się wydzielać hormon, który się nazywa grelina i mówi, ho, już czas, żebyś coś zjadł, bo jak nie zjesz, to może być słabo, może spadać poziom cukru. Już szybciutko postarajmy się coś zjeść. I to burczenie może być zwiastunem naszego głodu tak naprawdę.
Czyli to jest tak zwana motoryka żołądka.
Trochę motoryki żołądka, tak bym to nazwała.
Doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, internistka, lekarz, obesitolog, specjalista leczenia nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych, jest moim i państwa gościem. Teraz państwa zapraszam na krótką przerwę, a po niej dalszy ciąg rozmowy. Joanna Matuszewska, witam państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, internistka, lekarz, obesitolog, zajmująca się leczeniem nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych. Współprzewodnicząca sekcji dietetyki medycznej w Polskim Towarzystwie Leczenia Otyłości. Rozmawiamy, proszę państwa, o znaczeniu hormonów jelitowych na zdrowie, ale także o wszystkich pobocznych tematach, które się pojawiają, między innymi dotyczących tego, co powinniśmy jeść. I mamy tutaj pytanie od naszego słuchacza, pana Grzegorza z Sopotu. Proszę o odpowiedź, czy smarować chleb masłem, czy lepiej majonezem? A może dobra byłaby oliwa, pyta nasz słuchacz. Pani doktor, co pani na to?
Bardzo ciekawe pytanie. Bardzo dobre i bardzo ciekawe pytanie. Powiem tak, ja jestem oczywiście, nie ukrywam, zwolenniczką masła zawsze i wszędzie, ponieważ masło zawiera w sobie bardzo ważny hormon, który się nazywa dehydroepiandrosteron. I on mężczyznom do produkcji hormonów bardzo jest potrzebny. Oczywiście wszystko musi być w odpowiednich ilościach. Nie możemy tego masła w nadmiarze spożywać, ale jednak masło wspomaga wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E, K. I mimo wszystko uważam, że masło byłoby bardzo dobrym wyjściem, oczywiście w ograniczonych ilościach.
Bo ale pani doktor, tutaj nasz słuchacz nie zapytał o margarynę.
Bo nie zapytał, no bo właśnie. Że z tą margaryną może być różnie. Oczywiście mamy bardzo dużo rodzajów margaryny. Są takie, które zawierają mniejszą ilość kwasów tłuszczowych trans, takie, które zawierają większą ilość. My staramy się, żeby w diecie właśnie tych kwasów tłuszczowych trans, których wątroba nie potrafi metabolizować, było jak najmniej.
A będzie opisane to, że są tłuszcze trans na opakowaniu?
Tak. Według ustawy powinno być napisane, jaka jest ilość i czy zawiera kwasy tłuszczowe trans. No, przez uwodornienie wiadomo, oleju, no to zawsze one powstaną w większej lub mniejszej ilości. Natomiast myślę, że wtedy chyba byłoby może lepiej posmarować majonezem. I mamy dwa wyjścia. Albo majonez znany i lubiany, tradycyjny, albo na przykład majonez wegański, który na 100 gram ma tylko 350 kalorii versus majonez taki zwykły. No bo teraz święta, zaraz idą, my ten majonez będziemy jeść, to ma ponad 600 kalorii. Warto może właśnie taką alternatywę wegańską kupić.
To wróćmy w takim razie do hormonów jelitowych i ich wpływu na zdrowie, bo co się może dziać w organizmie człowieka, u którego dochodzi do zaburzeń wydzielania hormonów jelitowych, o których mówiłyśmy już w poprzedniej części audycji. Jakie mogą być tego skutki, kiedy na przykład nie będziemy mieć tej leptyny, greliny albo tych peptydów GLP-1 czy peptydu insulinotropowego, o których pani już wcześniej też wspomniała?
Powiem tak, tutaj ten temat jest bardzo, bardzo szeroki. Czyli jeżeli będzie dochodziła do głosu duża ilość greliny, będziemy mieli tendencję do tego, żeby przybierać na wadze. Jeżeli będziemy miały leptynooporność, również będzie tendencja do przybierania na wadze. My możemy sobie poradzić nie tylko lekami, ale tylko zachowaniem prozdrowotnym, czyli regularność, wprowadzenie regularności posiłków, wprowadzenie kompletnych posiłków zawierających białko, tłuszcz i długo uwalniające się węglowodany oraz dobry sen i bardzo ważna rzecz, ruch. My potrafimy zmniejszyć wydzielanie tej leptyny, która była w dużej ilości już po 4 dniach od zmian takich ruchowo-żywieniowych. Także to jest bardzo szybka reakcja i potrafimy sami zadziałać. No ale czasem mamy sytuację już jak gdyby patologii zdrowotnej, czyli na przykład mamy chorobę otyłościową. I tutaj doszło do tego, że rzeczywiście te zaburzenia hormonów się pojawiły i nie daj Boże na przykład pojawiło się jedno z powikłań choroby otyłościowej, którym jest cukrzyca. Pamiętajmy, że choroba otyłościowa to jest źródło wielu chorób. Ponad 200 chorób jest związana z tą chorobą podstawową. Między innymi cukrzyca.
Rozumiem z tego, co pani mówi, że cukrzyca zarówno jak i insulinooporność albo w ogóle zaburzenia wydzielania insuliny, to też może być objaw związany z jakimiś zaburzeniami jelitowymi. Ale co jest pierwsze? Co jest pierwsze, jajko czy kura? To tutaj co jest pierwsze, zaburzenia w jelicie czy pojawienie się właśnie na przykład insulinooporności?
Powiem tak, na pewno tak jest, że jeżeli my mamy chorobę otyłościową, to wtórnie do niej pojawia się wiele chorób. I chciałabym tu podkreślić, bo to się bardzo często pojawia w różnych mediach, insulinooporność jako choroba. Nie uważamy, żeby insulinooporność była chorobą. Uważamy, że ona jest wynikiem tego, że pojawiła się nadmierna ilość komórek tłuszczowych w organizmie i wtórnie do tego pojawia się insulinooporność. Są bardzo rzadkie zespoły, głównie związane z cyklem rozrodczym, gdzie może się dziać inaczej, tak? Na przykład w zespole policystycznych jajników. Natomiast to są rzadkie rzeczy. Najczęściej jednak insulinooporność jest wtórna do otyłości. Otyłość jest bardzo ciężką chorobą, bo związana właśnie z wydzielaniem hormonu GLP-1 i GIP. W związku z tym zauważono już jakiś czas temu, że podawanie leków, które będą agonistami tych hormonów, może nam pomóc na różne sposoby, żeby tą chorobę skutecznie leczyć, wspomagać leczenie.
Czyli tak naprawdę w powszechnym takim odczuciu możemy na przykład w jakiś sposób, po pierwsze, spowolnić trawienie, tak? Pracę żołądka, to co pani mówiła, dzięki tym hormonom. Jeśli one się w prawidłowy sposób wydzielają, no to w ogóle nikt nie ma z tym problemu, prawda?
Dokładnie.
Bo to się wszystko naturalnie reguluje. Natomiast jeśli my mamy zaburzenia i nie wiem, czy to jest powszechna rzecz, że z wiekiem tych hormonów produkuje się mniej, albo właśnie w przypadku choroby otyłościowej produkuje się ich mniej i ten nasz żołądek wolniej pracuje, albo wręcz odwrotnie, pracuje szybciej i my ciągle jesteśmy głodni.
Tak jest. I trochę z wiekiem, i trochę właśnie w wyniku powikłań choroby otyłościowej mamy różne możliwości leczenia tego. Mianowicie już ileś lat temu, kilka lat kilkanaście lat temu był wynaleziony taki pierwszy GLP-1, zresztą wydobywany w sposób naturalny, ponieważ ze śliny jaszczurki, która występuje w Arizonie. I to był taki pierwszy GLP-1, który podawano pacjentom. My w tej chwili już mamy nowe generacje tych analogów GLP-1 i są one bardzo skutecznym sposobem leczenia, ale jeżeli nie są, bo prawda, to też farmakoterapia ma swoje ograniczone możliwości. Mamy na przykład pacjenta z tak zwanym morbid obesity, czyli mamy z chorobą śmiertelną otyłościową z BMI powyżej 40 i 50, a nawet więcej, to wtedy nam pozostaje korzystać z leczenia chirurgicznego, bo bariatria również, usuwając tą część żołądka, która produkuje grelinę, działa nie tylko na zmniejszenie żołądka, żeby się chciało nam mniej jeść, ale powoduje usunięcie tego źródła produkcji tej greliny, która powoduje, że jesteśmy głodni.
Czyli tak jak pani powiedziała, że z wiekiem to się zmienia, bo często jest taka sytuacja, że człowiek jest całe życie szczupły.
Tak.
A potem na przykład, kiedy zbliża się do emerytury, zaczyna chorować, czy zaczyna być po prostu otyły, albo mieć nadwagę co najmniej, tak? Czyli to się wiąże też z wydzielaniem tych hormonów jelitowych? To może się wiązać z tym?
Może się wiązać z mniejszym wydzielaniem z wiekiem, ale też po prostu z naszymi dwoma innymi kłopotami związanymi z wiekiem, ale fizjologicznymi, czyli z menopauzą i andropauzą. Czyli te hormony ginekologiczne również będą wpływały na to, że metabolizm jest wolniejszy i ta tendencja na przykład w okresie menopauzalnym i andropauzalnym do tego, żeby tyć przybierać w obrębie obwód brzucha, jest związane właśnie z poziomem glukozy oraz z poziomem glukozozależnego peptydu insulinowego na przykład oraz z GLP-1, czyli z glukagonopodobnym hormonem.
A czy coś w takim życiu codziennym naszym może zaburzać funkcjonowanie, produkowanie tych substancji przez jelito? Możemy coś sami, że tak powiem, się przyłożyć do tego, że będzie gorsza produkcja i zaczniemy po prostu tyć, krótko mówiąc.
Ja myślę, że tak, podstawą zawsze tutaj, o której musimy powiedzieć, to jest to, żeby te hormony wiedziały, kiedy się wydzielić. Że jeżeli wprowadzimy rytm do naszych posiłków, czyli nie dopuścimy po pierwsze do głodu, czyli te posiłki będą z pewną regularnością 3-4 godziny spożywane, plus będzie taka sytuacja, że my sobie ten ostatni posiłek zjemy o odpowiedniej porze, bo chcę powiedzieć, że te hormony, one również mają swój pik dobowy działania. I na przykład część z nich jest wydzielana pomiędzy 22 a 2 w nocy. Część z nich między 22 a godziną 4. Jeżeli my nie śpimy, bo pracujemy, bo jesteśmy na dyżurze albo pracujemy w wieży kontrolnej samolotów, na pewno będzie to zaburzone. I dobrze by było chociaż wprowadzić regularny ruch oraz regularne spożycie posiłków, żeby starać się znormalizować wydzielanie.
No i teraz na pewno słuchacze by chcieli wiedzieć, czy można zbadać sobie poziom czy niedobory tych hormonów jelitowych, na przykład GLP-1 albo tego drugiego peptydu insulinotropowego, o którym pani doktor mówiła.
Niestety w tej chwili możemy zbadać, ale tylko w zasadzie w warunkach szpitalnych, głównie robimy to w badaniach klinicznych i niestety nie jest to tak bardzo powszechnie dostępne.
Pójdziemy do jakiejś laboratorium, to nam
nie jesteśmy w stanie tego pobrać. Nie jesteśmy w stanie tego pobrać. W badaniach klinicznych owszem, takie są czynione starania, żeby to ocenić, ale one są jednak mimo wszystko rzadkie.
A z takiej pani praktyki klinicznej, z leczenia pacjentów z chorobą otyłościową, to te osoby mają świadomość, że ich problem może być związany właśnie z niedoborami hormonów jelitowych? I to się często zdarza,
że nie. Muszę powiedzieć, że nie. Oczywiście media, i tutaj dzięki państwu, i dzięki pani redaktor, i popularyzacji wiedzy medycznej, no coraz częściej pacjent przychodzi już uświadomiony. Pani doktor, mam od wielu lat nawracającą chorobę otyłościową. Byłem już u wielu dietetyków, jest to taki pacjent pielgrzym. Byłem u lekarzy, nie wiem co się dzieje, nie mogę schudnąć. No to zaczynamy wtedy tłumaczyć, jaka jest rola leków, jak one mogą wpłynąć na to, żeby sobie pomóc w leczeniu choroby otyłościowej, dlatego że na każdym etapie, w każdym wieku zmniejszenie ilości kilogramów będzie korzystne dla pacjenta.
Czyli rozumiem, że są leki, które te niedobory wyrównują.
Tak.
I co to tak naprawdę, no bo rozmawiamy o lekach, które są zarejestrowane w Polsce do leczenia cukrzycy, tak? Ale też choroby otyłościowej.
Więc sytuację mamy w tej chwili następującą. W zasadzie w Polsce mamy w tej chwili zarejestrowane 3 leki z grupy hormonów jelitowych. Jest to preparat krótkodziałający, który ma czas półtrwania 13 godzin, nazywa się liraglutyd. Trzeba podawać ten preparat w iniekcji, ponieważ w zasadzie spożyty doustnie by nam się strawił w żołądku, a my chcemy, żeby on tam trochę poniżej działał. I to jest lek, który jest lekiem dość skutecznym, daje średnio redukcję według badań klinicznych, redukcję masy ciała około 10-12% masy ciała w ciągu roku. Oczywiście stosując filar leczenia, czyli dietoterapię i ruchoterapię, ale jako wspomaganie to jest bardzo skuteczny preparat.
Czyli osoba ważąca 60 kg schudnie 6 kg średnio, tak?
Takiej osobie nie podamy tego leku. No chyba, żeby miała metr, ale jeżeli będzie wyższa, nie podamy, ponieważ to jest lek zarejestrowany do leczenia otyłości i nadwagi, które ma powikłania, czyli nadwaga, czyli BMI poniżej 30, ale jednak powyżej 24,9. I jeżeli pacjent będzie miał do tego hipercholesterolemię, nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę, to wtedy już nawet przy nadwadze podajemy, ponieważ szybciutko rozpoznana sytuacja taka patologiczna z poziomem cukru, jeżeli my to pacjenta szybciej zaczniemy leczyć, to jego powikłania, czyli zawał i cukrzyca opóźnią się o wiele lat. I to jest taki pierwszy lek. Kolejnym lekiem jest lek, który jest zarejestrowany w dawce 2,4, czyli dość dłużej, do leczenia otyłości. O dziwo, w mniejszej dawce jest do leczenia cukrzycy. I to jest lek bardzo skuteczny. Widzimy jego skuteczność na poziomie 16-17% redukcji masy ciała. Bardzo trudny do zdobycia. A on występuje w dwóch formach. I iniekcji, która jest raz na tydzień, oraz codziennym doustnym preparat. Natomiast ten doustny jest tylko dla cukrzycy zarezerwowany. Natomiast trzecim preparatem, no to jest taka nowość. No już coraz więcej się o tym mówi, pacjenci już sami nawet dopytują. Mianowicie mamy preparat zarejestrowany od grudnia, który ma nie tylko GLP-1, czyli ten glukagonopodobny peptyd, ale ma również już drugi hormon, czyli zawiera w sobie GIP. I to jest glukozazależny peptyd insulinotropowy. On polega na tym to działanie, że no na pewno te dwa hormony razem zwiększają wydzielanie insuliny, a zmniejszają wydzielanie glukagonu. Zmniejszają też pobór pokarmu, w związku z tym mniej zjemy, a dłużej jesteśmy na jedzeniu.
Czyli jakie są korzyści dla pacjenta? Jest jakieś ryzyko? Jak to wygląda?
Tak. Oceniamy oczywiście każdy lek. Każdy, który podajemy pacjentowi, ma swoje powikłania, tak? Więc najczęstszymi efektami ubocznymi są właśnie te z kręgu jelitowego, czyli nudności, uczucie pełności, czasami nawet wymioty, z reguły zaparcia, kilka procent ma również biegunki i to są główne problemy związane z tymi hormonami jelitowymi. Aczkolwiek, no powiem tak, jeżeli pacjent przetrzyma te wstępne dolegliwości, zresztą staramy się zacząć zawsze od bardzo maleńkich dawek, to pacjent powinien mieć duże korzyści.
Czyli rozumiem, że te leki wyrównują te niedobory tych hormonów jelitowych, czy po prostu stymulują...
Można powiedzieć, że wyrównują i stymulują działanie, które my byśmy chcieli uzyskać naturalnie, czyli zwolnienie opróżniania żołądka przede wszystkim i zwiększanie takiej wrażliwości komórek tłuszczowych na insulinę.
Nie ma pani doktor takiego wrażenia, że czasami ten problem choroby otyłościowej w mediach chociażby, czy przez w różnych gremiach jest trochę tak bagatelizowany, albo tak z przymrużeniem oka traktowani są ci pacjenci, o których się mówi, a bo to są osoby, które jedzą za dużo po prostu. Choroba otyłościowa to jest choroba, prawda? Bo czasami nie ma na to wpływu, chociażby właśnie jeśli ktoś ma jakiegoś rodzaju inne zaburzenia, które nie pozwalają mu schudnąć.
Tak, wiemy, że wiele leków, które z różnych powodów przyjmujemy do leczenia cukrzycy, do leczenia depresji, leki psychotropowe, mogą dawać powikłanie w postaci przyrostu masy ciała. No i teraz, czy to jest wina pacjenta? No nie, musimy pacjentowi pomóc, tak? Nie wystarcza powiedzieć MŻ i ŻP. To już są rzeczy, o których w zasadzie nie powinniśmy tak mówić. Oczywiście, że chcemy, żeby pacjent jadł mniej, ale trzeba mu dać do tego narzędzia i nauczyć go, jak ma prawidłowo jeść oraz jak się ma prawidłowo ruszać, żeby tą masę ciała redukować.
A jakie można osiągnąć wyniki? Rozumiem, że dieta, kontrola tego, co się je, to jest jedna sprawa, ale czasami trzeba sobie, że tak powiem, pomóc jeszcze dodatkowo właśnie podając chociażby leki, o których rozmawiamy.
Szacujemy, że ostatni z tych preparatów, czyli tirzepatyd, jest to lek, który daje w dawce, co prawda maksymalnej, ale do 24% redukcji masy ciała w ciągu roku. To jest bardzo dużo. Ale chciałabym przypomnieć, że my tutaj nie idziemy na sukces szybko i szybko, tylko chcemy, żeby pacjent zdrowo redukował masę ciała, czyli około 0,5 do 0,75 kg na tydzień. Jakby była redukcja, to będzie to bardzo dobra redukcja. Choć fizjologicznie bywają takie momenty, że osiągamy fazę plateau i miesiąc, dwa masa ciała nie spada. Musimy tylko cierpliwie dalej robić rzeczy, które robimy, czyli regularnie jeść, monitorować ilość kalorii, bo deficyt kaloryczny
czyli
musi być.
Czyli takie leki minimum rok? 2 lata? Jak
mówimy, że powyżej kilku miesięcy trzeba będzie przyjmować, tak.
Mhm. Pani doktor, ile się udało schudnąć, nie wiem, pani pacjentom? Dzięki leczeniu.
Od tych 23 lat, których prowadzę pacjentów z chorobą otyłościową, prawdopodobnie trzeba by było liczyć na tony. Mam pacjentów, którzy, no i teraz oczywiście chudną ogromne ilości. Nie chciałabym tym epatować, bo my nie idziemy jak gdyby na ilość kilogramów i że o, tutaj tak skutecznie.
Ale można,
ale
prawda?
Bywa i 60 kilogramów, i 50 kilogramów, ale ja się cieszę z każdego jednego kilograma w dół.
Bo pytam o to dlatego, że czasami osoby z chorobą otyłościową no, stają przed decyzją, że muszą zrobić zabieg bariatryczny, czyli zmniejszenie żołądka, tak na przykład. I takie leczenie może być w pewnym sensie alternatywą do tego, żeby zabiegu nie było, prawda?
To znaczy w tej chwili Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, pan profesor Wyleżoł, który jest szefem sekcji chirurgii bariatrycznej, wyraźnie podkreśla, przede wszystkim diagnostyka pacjenta, diagnoza, leczenie żywieniowe, leczenie farmakologiczne. Jeżeli będzie nieskuteczne leczenie farmakologiczne, to dopiero wtedy leczenie chirurgiczne. Przy czym chcę powiedzieć, że no wiem, że naciski są cały czas, żeby jednak była refundacja leków przed operacjami chirurgicznymi, właśnie tych leków chociażby z kręgu hormonów jelitowych, żeby pacjenta móc przygotować skutecznie do tego zabiegu, który jest zabiegiem ratującym życie.
Bo w tej chwili te leki są nierefundowane,
tak.
Dla pacjentów z chorobą otyłościową.
Tak, niestety są nierefundowane. W tej chwili czekamy na wznowienie różnych programów rządowych, między innymi programu COSBAR, który był takim dobrym programem dla pacjentów, który rzeczywiście był znany i słyszany.
Opieki bariatrycznej, tak?
Tak, tak. Ja tutaj może nie będę się wypowiadać do końca, bo to moi koledzy chirurdzy się tym zajmują, ale wiemy i korzystamy z tego, jeżeli to leczenie farmakologiczne jest skuteczne.
Bardzo dziękuję pani doktor za przyjście do studia, za rozmowę.
Serdecznie dziękuję.
Doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, internistka, lekarz obesitolog, specjalistka leczenia nadwagi, otyłości oraz chorób z nimi związanych, współprzewodnicząca sekcji dietetyki medycznej w Polskim Towarzystwie Leczenia Otyłości była moim i państwa gościem. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.